podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Polska architektura Lwowa.
Ponad 6 milionów Polaków posiada rodowody sięgające dawnych Kresów Wschodnich. Pojęcie Kresów znane jest niemal każdemu naszemu rodakowi. Ziemie wschodnie przedwojennej Polski zostały wywalczone zbrojnie już po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W II RP Lwów był trzecim największym miastem i starał się rywalizować z Warszawą o miano kulturalnej i naukowej stolicy kraju. Ale jakim miejscem jest dziś Lwów w polskiej pamięci zbiorowej? I co kryje się pod pojęciem polska architektura Lwowa?
To jest pojęcie bardzo szerokie i można je rozumieć na bardzo różne sposoby. Polska, czyli z tego czasu, kiedy Lwów przynależał do Polski, no to jest takie najogólniejsze, najoczywistsze rozumienie. No czyli od XIV wieku do końca II wojny światowej właściwie. Czy wszystko, co w tym czasie powstawało we Lwowie, należy do polskiej architektury? No to już jest bardziej skomplikowane. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, co może nam czasami umyka współcześnie. Dzisiejszy człowiek jest przyzwyczajony do myślenia o świecie w kategoriach narodów. Są Francuzi, są Polacy, są Ukraińcy, są Niemcy i tak dalej. Natomiast świat dawny, świat powiedzmy przedoświeceniowy, zupełnie inaczej wyglądał, prawda? Ta polskość, jeżeli się w ogóle pojawiała, była zupełnie inaczej rozumiana. Często raczej naród to był naród szlachecki. I mniejsza z tym, czy byłeś katolikiem, protestantem, czy prawosławnym, czy twoim rodzinnym językiem ojczystym był polski, rusiński, czy niemiecki, należałeś do tego samego narodu szlacheckiego, prawda? Dopiero potem gdzieś zaczynają się te wszystkie takie po oświeceniu kreowane przegródki z napisem naród francuski, naród polski, etc., etc. My tak głęboko do tego przywykliśmy, że bardzo trudno nam jest tę przeszłość wcześniejszą, XIV, XVI, XVII wieczną, rozumieć poza w ogóle tymi kategoriami narodowymi. Dlatego oczywiście ta przynależność polityczna, administracyjna do polskiej państwowości jest czymś takim, co nam dość łatwo daje możliwość mówienia o polskiej architekturze we Lwowie, a więc architekturze czasów, w których Lwów przynależał do Polski. No ale spójrzmy na przykład, w moim przekonaniu, wyjątkowo spektakularne. Mianowicie te trzy sławne katedry lwowskie, z których lwowiacy tak byli dumni, że ich miasto jest stolicą trzech biskupstw. Katolickiego, rzymskokatolickiego, katolickiego w obrządku ormiańskim i greckokatolickiego. I teraz spójrzmy na siedzibę każdej z tych katedr. Siedzibą rzymskokatolickiej diecezji była tak zwana katedra łacińska. Zaczęto ją budować jeszcze w wieku XIV, no to wspaniałe dzieło architektoniczne, obrosłe licznymi, jeszcze dodatkowymi, późniejszymi architektonicznymi interwencjami. Obok katedry wznosi się na przykład kaplica Bojmów, która jest arcydziełem właściwie polskiego renesansu czy manieryzmu. Dzieło bardzo obecne w takim myśleniu o dawnej architekturze polskiej. No, łacińska, rzymskokatolicka, a więc w taki naturalny sposób związana z tym żywiołem polskim, który był zasadniczo rzymskokatolicki. Ale już katedra ormiańska, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do innej społeczności dawnego Lwowa, historycznego Lwowa, obecnej tam przez stulecia, a więc właśnie lwowskich Ormian, czy w ogóle tych Ormian kresowych, których właśnie stolicą tego obrządku był Lwów. Tu z kolei mamy budynek, który też zaczął powstawać jeszcze w XIV wieku, w wiekach średnich, i potem też był przebudowywany, uzupełniano jego wystrój, niekiedy bardzo ciekawymi zresztą dziełami. No, wystrój malarski katedry ormiańskiej jest właściwie arcydziełem polskiego malarstwa monumentalnego. Wreszcie trzecia z tych katedr, Sobór Świętego Jura, katedra grecko-katolicka z kolei. To jest arcydzieło, to jest jedno z najwspanialszych dzieł późnobarokowej architektury, już nie tylko polskiej, ale w ogóle środkowo-wschodnioeuropejskiej. W całym tym regionie niewiele jest dzieł tak dojrzałych, tak znakomitych, tak spektakularnych w swoim architektonicznym wymiarze. A więc mamy te trzy katedry, katolicką, powiedzmy polską, ormiańską i grecko-katolicką, powiedzmy ukraińską z punktu widzenia już tego nowoczesnego pojmowania narodów. A więc już nam się komplikuje. Trzy katedry, wszystkie są niby katolickie, a jednak każda z nich ogniskuje inną tożsamość narodową. Żeby cała sprawa była jeszcze bardziej skomplikowana, w tym samym Lwowie mamy już nie katedrę, ale cerkiew wołoską. Też od XVI wieku budowaną, a więc też bardzo historycznie ugruntowaną we Lwowie, świątynię prawosławną z kolei. Ta komplikacja, jak widzimy, jest ogromna. Odwzorowuje oczywiście tę całą złożoność, zróżnicowanie narodowe, etniczne, konfesyjne, wyznaniowe tych lwowskich społeczności w poszczególnych stuleciach. A przecież wszystkie te obiekty, które tutaj wymieniliśmy, powstały w czasie władania polskiego. Czyli z tego punktu widzenia polskości, wszystkie należą do dziejów polskiego Lwowa. A przecież czujemy, prawda, zwłaszcza w epoce nowoczesnej, że ogniskowały one też inne tożsamości narodowe. Powrócę jeszcze na chwilę do katedry ormiańskiej, która mieści te wspaniałe malowidła ścienne, jak powiedziałem, naprawdę arcydzieła polskiej sztuki monumentalnej, a przecież twórcami tych malowideł byli znakomici polscy, nie ormiańscy, polscy artyści, Józef Mehofer i Jan Henryk Rosen. Tyle, że Mehofer był ze spolonizowanej rodziny austriackiej, a Rosen był ze spolonizowanej rodziny oświeconych Żydów polskich. Więc to nam pokazuje tę różnorodność, złożoność dawnej Rzeczpospolitej, której my już czasami dzisiaj nie czujemy, prawda? Jako o wiele bardziej homogeniczny naród, społeczeństwo, jakbyśmy tego nie nazwali. Więc myślę, że na tym przykładzie tych czterech niebywale ważnych budowli sakralnych widzimy, jak trudno jest powiedzieć, co to znaczy polska architektura Lwowa. To jest właśnie fascynujące we Lwowie, że tamte różne elementy spajały się w pewną całość. Mając to na uwadze, myślę, że możemy z dużą dozą bezpieczeństwa wymienić kilka takich absolutnie przykładowych tylko arcydzieł czy kamieni milowych architektury Lwowa, żeby wskazać bogactwo historyczne, architektoniczne, zabytkowe tego miasta. Miasta, które nie przez przypadek znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest miarą tego uniwersalnego znaczenia, uniwersalnej wartości zabytków lwowskich. Wiemy, jak restrykcyjne są te procedury, które pozwalają wpisać, zwłaszcza właśnie nie pojedynczy obiekt, ale cały zespół miejski na tę prestiżową listę. Mamy więc w Lwowie naprawdę fenomenalne zabytki. Kościół Dominikanów, kościół jezuitów, katolickie kościoły, wspaniałe dzieła baroku. Kościół Bernardynów z początku XVII wieku. Arsenał Królewski z czasów Władysława IV. Bardzo interesującą zabudowę rynku lwowskiego ze spektakularnymi kamienicami, pałacami miejskimi. No wśród nich chyba dwie najsłynniejsze kamienice to kamienica Czarna i kamienica Królewska. Szczególnie ciekawa z punktu widzenia polskości Lwowa, ponieważ była to lwowska rezydencja Jana III. Nie od początku budowana była jeszcze w końcu XVI wieku, ale po 100 latach stała się rezydencją jednego z najsławniejszych i najważniejszych polskich monarchów. Mamy potem też bardzo ciekawe zabytki architektury XIX-wiecznej, klasycystyczną siedzibę czy budynek związany z Ossolineum. Mamy gmach Politechniki, mamy gmach Sejmu Krajowego, wtedy, kiedy Galicja uzyskała autonomię, wzniesiony, a potem będący siedzibą Uniwersytetu Jana Kazimierza. Mamy teatr miejski, wspaniałe cmentarze, które są też fenomenalnymi zabytkami, oczywiście z cmentarzem łyczakowskim na czele. Mamy liczne pomniki z tych, które do dziś są we Lwowie, chociażby pomnik Mickiewicza, no w oczywisty sposób związany z polskością i polską kulturą. Mamy, o czym może zapominamy w takim potocznym myśleniu o Lwowie, ale co myślę coraz bardziej zaczynamy sobie, dodam, na szczęście uświadamiać, mamy fenomenalną architekturę nowoczesną, powstającą we Lwowie od końca XIX wieku przez pierwsze dekady wieku XX, aż po II wojnę światową. Architektura modernizmu lwowskiego należy do najciekawszych tego rodzaju zjawisk w Polsce w ogóle. Więc rzeczywiście jest tego mnóstwo. Jest mnóstwo obiektów, które od tego XIV do XX wieku powstawały. Część z nich pewnie łatwiej jest związać z polską kulturą, zwłaszcza właśnie w wieku XIX i XX, kiedy te pojęcia narodowe polskości, ukraińskości czy niemieckości się już bardziej ugruntowały. część pewnie byłoby trudno związać. Ale myślę, że podsumowując jakoś ten wątek, powiedziałbym raz jeszcze, może to, co już wybrzmiało przed chwilą, to właśnie jest siłą Lwowa. Ta umiejętność, ta możliwość scalania się tak różnych elementów w pewną całość niebywale wyjątkową, niebywale przekonującą. Ta lwowskość była odczytywana w dawnej Rzeczpospolitej, na przykład w Międzywojniu, jako bardzo silna tożsamość. Jasne, przede wszystkim Polska, ale ten tygiel nacji, nie mówiliśmy jeszcze o niebywale przecież istotnym dla historii Lwowa żywiole żydowskim, to około 1/3 ludności Lwowa, to przecież byli ludzie żydowskiego pochodzenia i oni także przecież zostawiali swoje ślady, swoje zabytki, swoje synagogi, swoje instytucje. Myślę, że to dla nas jest dziś fascynujące. Znaczy myślę, że wizyta we Lwowie, myślenie o Lwowie jest taką lekcją pokory wobec takiego współczesnego, myślę, że bardzo zawężonego rozumienia słowa polskość.
We wielu rodzinach o Lwowie mówi się jak o mieście utraconym. Czym jest to miasto dzisiaj?
Myślę, że to jest bardzo skomplikowany problem. Bardzo. Dlatego, że z jednej strony Lwów chyba nigdy nie przestał istnieć w polskiej świadomości narodowej jako pewien mit, jako pewna rzeczywistość miniona, ale wspaniała. Myślę, że taką świadomość jako tako wykształcony Polak ma i miał, także i w czasach komunistycznych. Po upadku komunizmu oczywiście te warunki pamiętania o Lwowie się zmieniły na korzyść. Był cały zalew w latach 90. publikacji na ten temat, po tych kilkudziesięciu latach takiego zamrożenia pamięci. Ta pamięć oczywiście też trwała w opowieściach, trwała w relacjach lwowian. Lwowianie słynęli z tego, że oni po prostu byli szaleńczo wręcz zakochani w swoim mieście. Ja sam jestem tego ofiarą, moja babcia, która była lwowianką, mnie i moją siostrę bliźniaczkę wychowała wręcz w kulcie tego miasta. I myślę, że takich rodzin było dużo, ale nawet jeżeli ktoś nie miał tego rodzaju rodzinnych związków z tym miastem, to jednak mit Lwowa jako tego wspaniałego polskiego miasta, tej korony właściwie Kresów, często mówiono najnowocześniejszego miasta polskiego. Rzeczywiście jak się spojrzy na strukturę urbanistyczną, na jakość architektury, na pasaże, na przykład, których właściwie nie ma w innych miastach polskich, to czasami ma się wrażenie, że to było miasto, i chyba tak było pod wieloma względami, nowocześniejsze od Warszawy, o Krakowie już nie wspominając, i innych miastach polskich. Rzeczywiście to było takie wielkomiejskie, europejskie miasto i ten mit był bardzo silny, ale tu przechodząc już do sedna naszego problemu, to był taki bardzo uogólniony mit. To znaczy, my wiemy, że ten Lwów jest wspaniały, że ten Lwów był polski, że był ostoją polskości. Nie bardzo też wiemy już, że ta polskość była jednak względna, że nawet w samym Lwowie no więcej niż 1/3 mieszkańców, może nawet około 40%, to niekoniecznie byli Polacy, to byli Ukraińcy i Żydzi, i trochę Niemców, i trochę Ormian, ale poza samym Lwowem, no to te proporcje się momentalnie zmieniały, prawda? Jak się wyjechało ze Lwowa, to inaczej niż w Wilnie, gdzie cała ta otulina wokół miasta była też polska. W Lwowie jednak ludność ta wiejska była zdecydowanie ukraińska, mówiąc dzisiejszymi kategoriami. O tym musimy pamiętać, a nie pamiętamy często. Często nam się wydaje, że Lwów to jest w ogóle no, taki bezdyskusyjnie polski, że nam go po prostu zabrano. Tak, no w pewnym sensie tak, ale pamiętajmy o tych wszystkich uwarunkowaniach. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już wprowadzenie tego rodzaju zróżnicowania pamięci spowodowałoby, że no, zaczęlibyśmy może mniej tak cukierkowo patrzeć na ten Lwów, w taki sentymentalny trochę wyłącznie sposób. On jest zrozumiały, ja sam jak powiedziałem, doskonale rozumiem te sentymenty, bo Lwów był miastem wspaniałym, ale to była też bardzo złożona rzeczywistość, bardzo skomplikowana, której nie do końca rozumiemy, której nie do końca chcemy rozumieć. Ale ta nieznajomość Lwowa ujawnia się w tych obszarach, które tutaj nas najbardziej interesują, na przykład architektury, sztuki, kultury Lwowa. Czy my kojarzymy jakieś postaci z Lwowem? Czy pamiętamy, że Fredro był związany z Lwowem, że Juliusz Kossak był związany z Lwowem? No gdzieś tam za Polską Konopnicką może, jak ktoś skojarzy, że leżą na cmentarzu Łyczakowskim, to może jeszcze tak. Ale zwróćmy uwagę, to są postaci ogólnopolskiej kultury, prawda? To, że oni gdzieś byli związani i dziesiątki innych wspaniałych postaci polskiej kultury właśnie z Lwowem, to umknęło. Oni już jakby stracili łączność z tym miastem. To jest bardzo ciekawe, jeżeli porównamy to z Krakowem. O tym, że Matejko czy Wyspiański są związani z Krakowem, wie każdy, kto jako tak orientuje się w polskiej kulturze. Proszę zobaczyć właśnie, jak ta nieobecność takiego realnego, fizycznego Lwowa w naszej rzeczywistości polskiej, jak ona sprawiła, że też ten Lwów symboliczny nam się gdzieś tam zaciera. Jak po prostu rzeczywiście ta pamięć zamiera. I jeśli chodzi o architekturę, jest podobnie. Myślę, że poza specjalistami mało kto umiałby wskazać te najważniejsze zabytki Lwowa. Nawet ci, którzy odwiedzają Lwów, Polacy, a przecież czynią to bardzo licznie. Myślę, że po prostu raczej zanurzają się w takiej pięknej atmosferze wspaniałego miasta, wypełnionego zabytkami. Ta emocja, że to kiedyś było polskie, pewnie im towarzyszy. Natomiast nie sądzę, żeby zazwyczaj to pociągało za sobą jakąś chęć takiego głębszego wejścia w tę materię. To nawet gdzieś tam ujawnia się w profesjonalnych opracowaniach. Przykład pierwszy z brzegu. Przygotowując się do naszego spotkania, patrząc właśnie na to, jak w tej świadomości współczesnej Lwów istnieje, spojrzałem sobie w Wikipedię. To jest to podstawowe źródło wiedzy dla współczesnego człowieka. I spojrzałem na obszar dziejów architektury polskiej, który mnie ze względów zawodowych szczególnie interesuje, modernizm. Jest hasło modernizm w Polsce, są podane najważniejsze, przynajmniej zdaniem autora tego hasła, zabytki modernistycznej architektury w Polsce, tej międzywojennej Polsce, jest tam tego ponad 40, są tam obiekty właśnie z Warszawy, właśnie z Gdyni, etc., etc. Nie ma ani jednego obiektu z dawnych kresów Rzeczpospolitej. Tak jakby we Lwowie i w innych miastach, ale przede wszystkim we Lwowie, nic wartościowego w tym zakresie nie powstało. Jest to całkowicie niezgodne z rzeczywistością, ale bardzo, bardzo znamienne dla tego, jak my pamiętamy kresy. Wycinamy je, po prostu podświadomie je wycinamy. Ktoś, kto ten spis sporządzał, nawet mu tak nie mignęło. A, może w tym Lwowie też coś było ciekawego i może należałoby to sprawdzić i tam ze trzy najciekawsze obiekty dołączyć do tego spisu. To jest jednostkowy przykład, ale on jest bardzo, bardzo charakterystyczny dla tego sposobu, o którym myślimy. Jeszcze raz powiem, on jest uogólniony, a szczegóły całkowicie nam gdzieś tam w tym wszystkim znikają. To zresztą jest też moje wieloletnie doświadczenie jako nauczyciela akademickiego. Studenci pytani na przykład o secesję w Polsce na egzaminie czy w ramach jakichś zajęć akademickich mówią o Krakowie, mówią o Łodzi, niektórzy nawet wyrywają się z Wrocławiem, ale prawie nikomu nie przyjdzie do głowy, że właśnie Lwów na przykład był jednym z niewątpliwie najznakomitszych środowisk artystycznych w tym czasie. To jest właśnie miarą tej dziwnej obecności Lwowa w naszej pamięci, naszej narodowej tożsamości. Nie chciałbym też, żeby to brzmiało jako jakieś oskarżenie, bo myślę, że to są procesy dość naturalne. Myślę, że to, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie, Lwów nie przynależy już do państwa polskiego, jest częścią państwa ukraińskiego, jest poza granicami Polski. Żeby pojechać do Lwowa, no, trzeba się wybrać za granicę, prawda? To w oczywisty sposób wpływa na pamięć, na tożsamość. Tego Lwowa na co dzień nie mamy. My musimy o nim pamiętać, my musimy jakby go wskrzeszać w pamięci, żeby on gdzieś w tej naszej zbiorowej tożsamości istniał, podtrzymywać tę pamięć. Pamięci o Krakowie, Poznaniu, czy Gdańsku, czy nawet Wrocławiu paradoksalnie, który przecież od niedawna jest w granicach Polski, tak podtrzymywać nie musimy. Ona jest. Spotykamy się z ludźmi z tych miast, wyjeżdżamy tam, mamy jakieś interesy. Ono po prostu istnieje w naszej świadomości jako polskie miasto. Ze Lwowem jest inaczej i to podtrzymywanie pamięci jest, myślę, takim zadaniem może pewnie nas, naukowców, dziennikarzy, ludzi kultury pewnie, ale na koniec chciałbym powiedzieć taką rzecz, którą mówię też jako potomek Lwowian. Myślę, że dość łatwo jest tutaj stoczyć się w rodzaj wizji bezkonfliktowego miasta, właściwie od rana do wieczora tylko bawiącego się, bo taki jest trochę stereotyp Lwowa. I oczywiście Lwowiacy byli weseli, to jest wszystko prawda, ale to nie jest jedyna prawda o tym mieście. To nie jest jedyna prawda o kresach. Wiemy, że to obszar bardzo, bardzo też krwawych, okrutnych niekiedy konfliktów, ogromnego też napięcia pomiędzy różnymi grupami narodowymi, religijnymi, etc., etc. Myślę więc, że takim naprawdę poważnym zadaniem, które stoi przed nami, jest właśnie pielęgnowanie pamięci o Lwowie, ale z wielką dbałością o to, by właśnie unikać tej scylli, charybdy z jednej strony szowinizmu, z drugiej strony taniego, łzawego sentymentalizmu.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in love at first sight? I'm certain it happens all the time. And what do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know that it's mine. And I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. I just need somebody to love.